Szeryf i inni. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Cześć Sławku, masz sekundę czasu? Ty może masz jakieś wieści, takie, które chciałbyś przekazać publicznie na temat naszych barwnych postaci? Nie, szeryfa, dzwona, babci pomóc. Tych wszystkich takich. No tak, On tam na cmentarzu tym radzieckim, rosyjskim bywał. No.
Pamięta pani szeryfa?
A nie, proszę panią, nie, przykro mi. Nie pamiętam. Nic nie odpowiem na ten temat.
A jakieś osobliwości takie, które są tutaj znane teraz?
Ej, dawaj!
Nie wiem. Proszę pytać kogoś innego. Ja naprawdę nie wiem. Dziękuję pięknie.
Widać po mnie zdenerwowany, że jak na szpilkach siedzę, czy nie widać?
Nie widać.
Nie ma pani stojaczka jakiegoś, żeby ręka nie bolała?
Nie, ja zawsze czułam.
A może pani jest wygodnie? Wyżej uszę, ja niżej. Jak pani wygodnie?
Nie ma znaczenia.
Nie ma? W całej gamie pojęć rozmaitych czy synonimów, które temu towarzyszą, oprócz osobliwości, oryginała, odmieńca, też jest świr. Ja na przykład miałem zaszczyt w gronie magistrantów, doktorantów profesor pani Marii Janion na początku lat 80. występować jako student pierwszego roku polonistyki, a więc byłem 19-latkiem. I ona tam między innymi budowała zagadki. Nagle pani profesor przerywała wykład i zadawała pytanie. Na któreś z tych pytań takich ważnych, chodziło o prozę Eta Hoffmana, trafnie odpowiedziałem. Ona o mnie powiedziała: panie Robercie, pan jest taki Polak wariat, szaleniec. Więc jak pani pyta o świra, to jest czym coś takiego.
Właśnie stoimy w centrum Łomży i próbuję dowiedzieć się, czy ktoś pamięta jeszcze te stare postaci, które tutaj były ozdobą tego miasta.
Pamiętam szeryfa, pamiętam kurka tak zwanego i pamiętam, to może nieładnie brzmi, głupią Jasię. Pamiętam Hitlera, pamiętam dzwona i babcię pomóc, z tym, że ja wtedy byłem małym dzieckiem i nie bardzo miałem z nimi kontakt. Większość z nich znałem z legend, ale widywałem ich na ulicach miasta.
Ciągle będzie ten element jakiegoś szaleństwa, jakiegoś niepogodzenia z rzeczywistością w tej postaci, w jakiej ona obowiązuje i ogranicza, i jest więzieniem swoistym. Na pewno te osoby, co żeśmy wymienili, a pewnie jest ich więcej, bo ja bym sobie jeszcze przypomniał. O, a propos łomżyńskich dziwadeł, dziwaków, pomyleńców, świrów, czy jak tam pani chce ich nazwać, osobliwości, jest pan, który nie wiem, czy żyje, może zmarł, i chyba się nazywał Tadeusz Grzymała. O tyle był charakterystyczny, że był jednym z fotografów, a na starsze lata został morsem, także świrowatość myślę, że tym odmieńcom rozmaitym towarzyszy. Tak się zastanawiałem, czy jeszcze są inni niż ci, o których pani...
Są, ale już mam nagranie.
A, znaczy, pani od każdego coś ma.
Tak.
Ja to wyczuwałam intuicyjnie jako dziecko. No po prostu pan Szostak przechodził, bywało, że i dwa razy koło mojego domu, tak przemierzając wzdłuż ulicę Wojska Polskiego. Bywało, że prowadził w zasadzie to za dużo powiedziane, po prostu towarzyszyły mu psy takie bez smyczy, różnej maści i gabarytów. Intrygowała mnie postać tajemnicza, ponura, z Marsem na czole. Miałam wrażenie, że jest to niezwykle dobry człowiek, aczkolwiek musiał czegoś doświadczyć złego od ludzi, i widocznie z tego powodu tymi psami się otaczał, a do ludzi myślę, że nie miał ufności.
Hitler to był taki człowiek, który chodził w płaszczu wojskowym z bagnetem, podobno, którym straszył czasami ludzi. W płaszczu go widziałem, to miał taką lwią grzywę siwych włosów, niewysoki człowiek, lekko przygarbiony. Nie zaczepiał ludzi, ale był taką sensacją miejscową.
Hitler dlatego, że miał taki sam wąsik jak Adolf Hitler. Niedawno, kiedy myśmy na cmentarzu zajmowali się takim pomnikiem jednego z grajków tutaj Kropiowskich, Serafina, okazuje się, że on tam między innymi rzeźbił tablicę. Właśnie podpisany jest jako Szostak oczywiście.
Ja bym nie powiedział, że to dziwadło. To był normalny człowiek, a dzieciaki go nazywali, nie znając jego życia, Hitler. Na Niemca to nie zwraca uwagi. Jak krzyczeli na niego Hitler, to on się obruszał i na nich się dara. Dzieciom o to chodziło przecież. Po prostu siedział w obozie i życie mu się nie układało. Nie mógł się odnaleźć w nowym środowisku. No bo trzeba powiedzieć, że jednak dla niego to było to jakieś inne środowisko, niż którym on kiedyś może był. Bo on przecież był malarzem i to można powiedzieć, że artystą. Nie to, że tam jakieś obrazy może wymalował i wystawił, bo żeby miał jakiegoś, powiedzmy, opiekuna, który by się nim zaopiekował, to prawdopodobnie jego obrazy by tam się przedstawiały. Kiedy się pewnego zatrudniło, no bo malarz, nie pracuje, więc trzeba człowiekowi pomóc, a za komuny było to wskazane, bo tam tylko nie pracował ten, co nie chciał pracować. Ale on od razu zastrzegł, że do tego mieszkania nikt ma nie przychodzić, on go wymaluje, no i tam jakieś farbki poprzynosił, coś tego wziął, wymalował to mieszkanie tak, że potem EPB musiał postawić swoich malarzy, żeby zamalowało, bo by tego mieszkania nikt nie odebrał, bo ono było za piękne. Wtedy wszyscy by chcieli w całym bloku tak mieć wymalowane mieszkania, bo tam na tych były malowidła, na tych ścianach porobione pędzelkami. Łomżyńskie przedsiębiorstwo budowlane zatrudniło. On się nie nadawał do pracy w firmie, no bo on był indywidualistą.
Z tego co wiem, to był w telewizji reportaż, Sprawa Szeryfa chyba to się nazywało, reportaż filmowy. To właśnie zostało chyba tylko w pamięci ludzi i to ludzi troszkę starszych ode mnie. Nikt tego do tej pory nie zrobił tak, żeby był dowód, namacalne świadectwo istnienia tych wszystkich barwnych postaci.
My byliśmy takimi ludźmi, którzy jego traktowaliśmy poważnie, bo on nie lubił zgrywusów. I to był jeden z niewielu, bo w Łomży było i Władziu Legat, i tam Weronka i inni. A Szeryf był dziwną historią, bo dzieci za nim nie biegały. Tylko mówił, o, idzie Szeryf. A Szeryf wiedział, co zrobić. W każdym momencie. On nigdy nie zrobił źle.
Szeryfa też znałam doskonale. Pewnego razu odkryłam, że siedzę na sali kinowej w Millennium. Po środku siedzi jeden mój brat, gdzieś tam dalej drugi mój brat. Jeden z braci ma to szczęście siedzieć przy Szeryfie. No i widzę, że prowadzą dialog. Bardzo byłam nieszczęśliwa z tego powodu, że inny numer krzesła mam. Brat zapytał go, czy ma świadomość tego, że w miejscu publicznym nie można nosić broni, a miał przecież dwa kolty w pasie. Na co Szeryf wyjął z tylnej kieszeni taki papier wydany przez policję i pokazał mu, że właśnie on ma pozwolenie na noszenie broni.
Szeryfa jeszcze raz spotkałem w dawnej siedzibie Biblioteki Dziecięcej, jak byłem wymienić książki, a on przyszedł tam, żeby podstemplować ważność swojego pozwolenia na kolty. Miał takie pozwolenie i chodził po wszystkich urzędach, prosił o pieczątki, żeby to było bardziej ważne. I pani w bibliotece przybiła mu datownik. Był bardzo szczęśliwy z tego powodu.
On zawsze przychodził na policję. Jeszcze policja się mieściła na ulicy Nowogrodzkiej w tych barakach, a jego funkcją była tutaj na Polonezie pilnowanie parkingów. I on przecież parę razy złodziei tam nakrył, którzy chcieli coś ukraść z samochodów, czy chcieli ukraść samochód, więc on od razu dzwonił, a ci w hotelu mieli polecenie od policji, że jak on chce dzwonić na policję, to żeby mu nie utrudniać, tylko żeby mu dać telefon. On miał to swoją taką odprawę, chodził i meldował, kończy służby, jedzie do domu, musi się przespać, bo całą noc był na służbie. No poważnie, i miał taki ten pistolet, taki dziecinny, na korki, tego kolta, kapelusz miał. A policja go też traktowała w pewnym sensie poważnie, bo nie pomagał tych złodziei złapać.
Przypominam sobie zdarzenie, jak spotkałem go na terenie miasta. Szeryf pokazał mi zakupiony przez siebie w kiosku ruchu pistolet i prosił o wydanie zezwolenia. Poleciłem mu, aby następnego dnia zgłosił się w Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych, to takie zezwolenie otrzyma. Tak też się stało i od tego czasu szeryf posiadał zezwolenie na używanie pistoletu.
To był młody człowiek, do dwudziestki dochodził, jak go pamiętam. Miał tak troszeczkę niestarannie ostrzyżoną głowę, bardzo gęste włosy, twarz taka widać ogorzała. Zgrywali się z niego też, mówili mu, że pewna moja koleżanka, która siedziała w kiosku ruchu, że to jest jego Mary, on się w niej zakochał. Widziałam, że mleko jej kupuje w takich tych starych butelkach, zawsze rano przychodził, bo ja akurat przemierzałam tam kawałek drogi idąc do pracy. Słyszałam, że obronił przed kradzieżą jakąś piekarnię w nocy, także to on miał zasługi dla miasta Łomży i cieszył się takim powszechnym szacunkiem.
Czerwik to jest taka osoba, która naprawdę nie dba o nic, nie dba o majątek, nie dba, tylko chce wyłącznie pomagać ludziom. Ludziom biednym pomagać. On nie jest taki, że tu dla siebie trochę złota i za siebie. Nie, 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 nie. On wyjmie nawet jednego dolara i komuś da na te piwo. Da, ostatni grosz.
Szeryf, właśnie to jest najlepsze słowo po prostu. Pojawiał się. To nie było tak, że idzie sobie człowiek ulicą, mijamy go albo z daleka widzimy, że jest szeryf. Nie, szeryf właśnie miał w sobie to coś, taki urok filmu kowbojskiego. Ktoś patrzy, trochę powietrzu, pyłu, tak i nagle już jest nasz kowboj. Więc tam było też tak, że jakby długa aleja Legionów, trochę samochodów, gdzieś tam ta katedra majaczy w pamięci, że do niej trzeba dotrzeć. I nagle jest szeryf. Szeryf, który był bardzo zasadniczy. Dzień dobry, jestem szeryf. Co pan tu robi? Dokąd pan zmierza? Czy wszystko w porządku? To jakby były takie kontrolne pytania. Dowiadywaliśmy się, że szeryf to szeryf, ale jeszcze widzieliśmy, że jest szeryfem. Bo szeryf oczywiście miał wszystkie szeryfowi niezbędne rekwizyty. Też miał ten szeryf o pasy i kolty. Ja się zastanawiałam, skąd on to maczy. Ze strzelnic, które gdzieś tam na muszle w Łomży przyjeżdżały, czy z jakichś parków rozrywki, czy znowu może ktoś mu tak po prostu to podarował. Szeryf dla mnie była taka trochę dziwaczna postać. Na zasadzie człowiek nie ma zajęcia, więc sobie je znalazł po prostu. Czy to była jakaś fobia, czy to była jakaś przekształcona osobowość pod wpływem na przykład oglądanych przez siebie filmów kowbojskich z Paramount Pictures, to ja tego nie wiem. Był, wydawał mi się, taki niegroźny, spokojny.
Robię audycję o takich osobliwościach Łomży, o ludziach, którzy tutaj byli tacy barwni. Pamięta pani?
O nie, nie, nie. To nie moje ten, nie.
Ja pamiętam. To są te osoby, które ja z dzieciństwa pamiętam. Trochę bałem się babci pomóc, dlatego że jak się obok niej przechodziło, a nie daj Boże, ktoś coś tam do niej krzyknął, to można było oberwać od niej.
Wydaje mi się, że Radulska, ale ja pewności nie mam. Mieszkała kiedyś na szosie Ząbrowskiej, już tego budynku tam nie ma w ogóle, bo to też wie pani, powojenne budynki, które zostały rozebrane.
Bardzo interesująca postać, ona tutaj właśnie na Dwornej gdzieś mieszkała, nosiła takie jajowate okulary ciemne, zawsze jakąś taką białą chusteczkę zawiązaną pod brodą, długą spódnicę. Dobry. I kij w ręku, kostur taki, tym kijem potrafiła rzucać, potrafiła bić młode dziewczyny po nogach, zwłaszcza te, które w spódnicach mini chodziły, jej się to bardzo nie podobało.
No, taka staruszeczka trochę, jak ja ją pamiętam, przygarbiona, mogłaby być znakomitym pierwowzorem dla rysowników satyrycznych albo właśnie scenografów teatralnych, którzy próbują jakieś wiedźmy wywołać oryginalne, bo i przygarbiona i te rysy takie przerysowane właśnie, ruchy gwałtowne, tak jakby w każdej chwili ścigała się z jakąś zmorą, która ma ją dopaść, a to z dołu, a to z góry. I ją pamiętam z ulicy Długiej. Czy tam mieszkała, to nie wiem, ale na pewno tam chadzała, może dlatego, że to był deptak miasta. I nawet potem się zastanawiałam, nie przed pani programem, tylko tak sam z siebie, czemu ona lubi tak tę Długą? Bo przecież tam właśnie doznawała jakiejś ekstazy, jakiegoś poniżenia z wywyższeniem jednocześnie. Dlatego, że reagowała na hasło babciu. Pewnie ludzie słowo babcia kojarzą jak? Miło, ciepło, herbatka i wspominamy dawne Łomże czy Białegostoki. Tutaj było inaczej. Na hasło babcia, w niej się nerw pojawiał, wojowniczki. Ona się stawała amazonką z dwojgiem piersi, tylko konia jej brakowało, żeby ruszyć do boju. A złośliwcy robili to w taki sposób, że kiedy mijał jakiś zacny obywatel naszego miasta, czy para małżeńska panią babcie pomóż, to z odległej strony, czy z nie wiadomo jakiej strony, z okna, czy z jakiegoś zakrętu, dobiegało, babciu, pomóż. Babcia miała jakiś taki lęk przestrzeni albo po prostu dezorientację w przestrzeni i rzucała się ze stekiem wyzwisk na tego, kto był najbliżej.
Właśnie na to przezwisko bardzo agresywnie reagowała i wykrzykiwała, że jest panną od dziecka, nie życzy sobie, ona nie jest niczyją babcią i tam ubliżała komuś tak na całą ulicę. Także to bardzo barwna postać, ale było ich więcej.
No tak jak kiedyś był taki, przezywali go zmartwychwstaniec. On sprzedawał na ulicy Giełczyńskiej noże. No to dzieciaki zresztą. I sam jak byłem takim małym spercem do ćwiczeniówki chodziłem, bo ćwiczeniówka kiedyś ta szkoła numer 2 była na ulicy Giełczyńskiej, co teraz się mieści muzeum. No więc jak się wychodziło, on tam mniej więcej koło tego pałacu biskupiego sprzedawał te noże. No to tam się dzieciaki na niego wycierali, on się z początku odzywał, ale potem mu wytłumaczyli, to dzieci się darli, on się nie odzywał w ogóle. To a zmartwychwstaniec go nazywali, bo on... Podobnie z tego, co mi rodzice mówili, że on jakiś miał letarg. Kiedyś tam przytnął ucho i sprawdził, że nie żyje, bo nie oddycha, to nie żyje. On tam właśnie w coś takie zapadł. Jak go już szykowali, że on będzie już umarty, czy strumny wstał, nie wiem, coś takiego było. No i dlatego go nazywali zmartwychwstaniec. I gerlachy z blachy, bo to te takie noże z drewniano rączko sprzedawał.
Tydyrytka. To moja sąsiadka, która hodowała kozy. Ona miała chyba jakąś rodzinę w Ameryce. To był zlepek takich sprzeczności, bo potrafiła się bardzo elegancko ubrać w jakieś takie czarne, piękne suknie i właśnie te kozy i jednocześnie cała ta perfumeria związana z kozą. Jak ona wypuszczała pod wieczór kozy, no to po prostu wszyscy w dzielnicy wiedzieli, że to jest ten moment, kiedy kozy wyszły w ogródki. No. Dużo o niej nie mogę powiedzieć, ale też była wyobcowana, czasami sama zaczepiała, żeby pogadać. Zwykle o coś prosiła, żeby jej wody dać do picia, bądź poleżeć z nią na rowie, ale te rozmowy nie były jakieś takie intelektualne w sensie, że można było czegoś się o niej bliżej dowiedzieć. Raczej to były takie powierzchowne rozmowy.
Słyszę, że w Łomży jest Tydyrytka. Wprawdzie nie wiem, kim jest ta pani, co robi, gdzieś podobno z okolic Wojska Polskiego Sikorskiego. Dużo później się dowiem, że ona jakieś kozy hodowała, ale już to samo słowo, Tydyrytka, jest takie jak Tuwimowski bal w operze, prawda? I w zasadzie jej nie poznaję, ja tylko po prostu wiem, że jest Tydyrytka, wydaje mi się to niezwykle oryginalne, bo ktoś jest Dorotą, ktoś jest Hanką, a ktoś jest Tydyrytką. No to przyzna pani, że to Tydyrytka jednak ma nad nimi przewagę przeogromną. Więc ta Tydyrytka była dla mnie takim jakby znakiem pewnej, tutaj może się narażę wielu kochającym to miasto ludziom, byle jakości naszego miasta. To znaczy ono jest takie, jak mówiła pani Hanka Bielicka, miejsko-wiejskie, tak jak jej Dziunia Pietrusińska. Ta Tydyrytka jest lepszym ruchem w kierunku charakteru Łomży, że trochę zabawy, Tydyrytka, trochę humoru, trochę właśnie takiej miejsko-wiejskiej obyczajowości. Niektórzy się martwią, że disco polowej czy kościelnej. No ale jakby różne miasta mają swój różny charakter, więc i ta Łomża też jakiś ma mieć.
Jak ja chodziłem do Trójki, prawda?
Ty do Trójki chodziłeś?
Tak, ale ja jeszcze do starej Trójki chodziłem, potem do nowej Trójki chodziłem.
To jak myśmy się, żeśmy się nie znali?
No widzisz, no ty
ten
wtedy...
Ten sam rocznik jesteśmy.
No gdzie?
Tak, tak.
No tak,
no.
No tak, to...
To ty z kim byłeś w klasie z tych takich sztandarowych? Pełniakiem,
ja
gitarzystą?
Dziwadła, no może i dziwadła, ale... Ale nie byli oni groźni dla otoczenia.
Ale jeszcze jedna taka postać mi przychodzi do głowy, no prawdopodobnie Rysio. Ktoś mówił, że to jest właśnie Rysio, który mieszka w Kupiskach i codziennie do Łomży przyjeżdża, przeczesuje śmietniki. I kiedyś koleżanka przyszła do mnie, siedziałyśmy dość długo, no i ja postanowiłam ją odprowadzić. Odprowadzając ją do domu, patrzymy, jedzie Rysiu rowerem i ma na głowie abażur od lampy nocnej i chaleczkę damską. Pośmiałyśmy się, trzeba było też uważać, bo Rysiu potrafił zejść z rowera i nazbierać kamieni i rzucać. Siedziałyśmy dalej na tej ławce. Patrzymy, wraca Rysio, ale już jest zupełnie inaczej ubrany. Ma pióropusz taki dziecięcy znaleziony i zabawkę dla dzieci. I myślę, że do końca dnia to by jeszcze wiele wcieleń tam móc zobaczyć w Rysiu. Także wiem tylko, że Rysiowi chyba ze dwa razy straż pożarna rozwalała jego cały dobytek i wtedy mu się bardzo tak psychicznie pogarszało i w depresję popadał. Taką informację otrzymałam od kogoś z Kupi.
Ona na Kopernika mieszka? Jak się wchodzi pod górkę, to po prawej stronie na pewno, bo tam mieszkał Zbyszek Odleski kiedyś. Tylko który to jest dom? Za tym czerwonym takim, który będzie? Drugi, trzeci? No tak, do MPC-u, no. To niżej, ze dwa domy niżej. No. On ma bliźniaka z kimś. Aha, no dobra, to ja jej powiem. Ja nie chcę, Dorotkę wysyłam.
To wszystko zależy, jak określamy osobowość, bo są osobliwości związane przez kulturą i sztuką, prawda? Ale myślę, że w tej chwili nie ma takich osób, które chodzą po Łomży i coś tam wyczyniają. Myślę, że w tej chwili pewnie by i nie bardzo mogły to robić. Jakby trochę podobne do tych osobliwości są czasami te grupy osób, które na Starym Rynku siadają na ławeczkach i tam spożywają piwo, prawda? I potem niektórzy potrafią się zachowywać dosyć głośno, ale to myślę, że to nie jest coś, co jest osobliwością, którą warto się ścieć.
Był Jerzyk, tak. Ja uczyłam je w szkole podstawowej numer 3, to było na osiedlu Waltera i Jerzyk właśnie mieszkał gdzieś na Waltera. Takie plotki chodziły, ale ja nie wiem, czy to prawda, że on był podobno kiedyś kierowcą, że uległ jakiemuś wypadkowi, że coś tam mu krtań przebiło i on wydawał takie dziwne dźwięki. Chodził jak Charlie Chaplin.
A ja słyszałam historię, że on połknął papierosa i to mu się stało właśnie dlatego.
Także jest wiele teorii.
Dzieci się też bały jego dlatego, że nawet jak on próbował z kimś nawiązać kontakt, to nie potrafił powiedzieć, co on chce.
Myślę, że część z tych ludzi długo nie żyła z tego tytułu, że warunki, w jakich mieszkali, pewnie też przyczyniały się do chorób, do przeziębień. Wiem, że szeryf to jako młody człowiek zmarł, tylko nie wiem w jakich okolicznościach i co było przyczyną śmierci, ale on naprawdę długo nie pożył, szeryf. Ten fakt, że dzisiaj o nich mówimy, to nie byli ludzie tuzinkowi i oni zasługują na portrety, myślę, bo oni budowali swego rodzaju taką balladę łomżyńską. Wiedziało się, kto jest kto. Czasami był uśmiech na twarzy. Ten człowiek życie po prostu podporządkował sobie jakiejś własnej idei i myślę, chwała im za to, bo to oni ten pejzaż łomżyński również tworzyli i wdarli się mocno w pamięć naszą łomżyńską.
Wspomina pani Joanna, mieszkanka Łomży. Rysiek złotuwa. Najczęściej ubrany był na szaro lub brązowo, dość schludnie, ale bardzo skromnie. Z teczką, aktówką w ręku, mężczyzna w trudnym do określenia wieku. Był osobą bardzo często uśmiechniętą i łagodną. Na nazwisko miał chyba Lipski. Mieszkał samotnie, czasem odwiedzała go siostra, w kamienicy przy Alei Legionów, vis-a-vis Małpiego Gaju. W kamienicy tej mieszkała także pani o imieniu Hela, samotna od wielu lat kobieta, która litowała się nad niepełnosprawnym intelektualnie sąsiadem. Często zapraszała go do siebie, do domu i dokarmiała. Pewnego razu Rysiek zaszedł jak zwykle do swojej dobrodziejki i zastał ją nieprzytomną. Mimo swojej ułomności wezwał pomoc i uratował życie starszej pani. Wiem, że dziś nie żyje już ani Rysiek Złotuwa, ani pani Hela.
Proszę zobaczyć nawet jedną rzecz, że nazwisk tych postaci w zasadzie oprócz tego Szostaka podać nie mogę, a moje nazwisko jest bardzo znane, bo ja piszę tysiące artykułów rocznie.
No i właśnie, teraz doszliśmy do ostatniego pytania. Czy gdybym pana włączyła do grona tych postaci?
Jak Tydrytka, szeryf, Hitler i kto jeszcze? I babcia Pomóż?
To by się pan obraził?
Nie. Proszę zauważyć, że jest wielu ludzi niezwykle w Łomży wykształconych, zasłużonych, zacnych, którzy przetrwają może w historii przyjaciół, a może w historii jakiegoś księgozbioru, instytucji, środowiska powiedzmy, z którego pochodzili, bądź samej własnej rodziny. Jeśli pani redaktor do takich legendarnych wręcz postaci próbuje mnie zaliczyć, to dla mnie to jest zaszczyt. Oryginał, czyli ktoś, kto ma odwagę, kto ma naturalność tego stanu, żeby istnieć w sposób sobie właściwy, a jednocześnie nie robić tego na pokaz. Gdy świat się wypala, to oni płoną ciągle jasnym blaskiem.
Była to ballada o dawnej Łomży. Osobliwości wspominali Teresa Adamowska, Jerzy Jastrzębski, Czesław Pieńkowski, Adam Dąbrowski i Mirosław Erderewońko. Wykorzystano muzykę z filmu Romana Polańskiego Dwaj ludzie z szafą z 1958 roku oraz fragment filmu dokumentalnego Sprawa szeryfa z 1987 roku. Pomysł, nagrania i realizacja akustyczna Dorota Sokołowska, też łomżynianka.
Nie zabrałbym.